Pan Bóg po godzinach.
Wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. Dziś tematem naszego spotkania poniedziałkowego jest postać błogosławionego Alfonsa, Aloizego, przepraszam, Ligudy. No właśnie, zbliża się w kalendarzu naszej podróży grudzień, koniec roku 1942 i to jest czas, kiedy kończy się też życie ojca Aloizego. W strasznych okolicznościach i strasznie długa droga była do tej męczeńskiej śmierci, bo oprócz tego, że trafił, tak jak już mówiłem, do baraku inwalidów, trafił do szpitala jakby eksperymentalnego. Tam na nim, jak i na innych więźniach, dokonywano eksperymentów, czy sprawdzano, w jakich warunkach mogą przeżyć niemieccy żołnierze.
Trudno nazwać takie miejsce szpitalem, to raczej laboratorium, gdzie potrzeba było eksponatów, tak trzeba się dosłownie wyrazić, do przeprowadzania badań na żywych ludziach. Mhm. Obok właśnie świata tego, który najczęściej wspominamy, czyli frontów przesuwających się armii ginących żołnierzy, był drugi świat naukowców, którzy pracowali intensywnie w laboratoriach nad udoskonaleniem broni, chociażby też i bomby atomowej, mhm, napędów rakietowego, ale też toczyły się bardzo intensywne prace na tematy poznawania możliwości ekstremalnych ludzi. Chociażby nawet zachowały się zdjęcia i opisy, kiedy właśnie w Dachau przeprowadzono eksperymenty w komorach ciśnieniowych, albo nadmiernie wzmagając ciśnienie i żywy królik, czyli człowiek, siedział w klatce i aż do śmierci musiał przeżywać katusze bądź w obniżaniu maksymalnego ciśnienia. I ci patrzyli przez szybkę, opisywali jego reakcję i też wtedy wyciągano wnioski na swoich pseudoeksperymentach. Przeprowadzano też badania medyczne i to filia obozów Dachau, Schloss Hartheim koło Linz w Austrii, obecnie przepiękny zamek na zewnątrz, w tej chwili szkoła, która filia Wyższej Szkoły z Linzu tam się mieści. Wtedy, można powiedzieć, miejsce przeprowadzania eksperymentalnych badań, czyli lotnicy, od tego trzeba zacząć, latali bombardować Anglię. Na uszkodzonych samolotach często wpadali do wody
kanału
La Manche, Morza Północnego. Wtedy nie wiedziano, jak długo ich ratować, czy jeszcze po dwóch, trzech godzinach od nadania SOS, czy tylko kilkanaście minut. Próbowano sprawdzić czy to wszystko pod ostrzałem oczywiście angielskich łodzi, żołnierzy. Dlatego chciano urealnić możliwości przeżycia w tak ekstremalnych warunkach pilotów niemieckich myśliwców, bombowców. I też umierano takich właśnie więźniów w mundury pilotów i kładziono ich do wanien wypełnionych lodem. Woda miała kilka stopni, 2-3 stopnie ciepła i podłączano badanie ciśnienia, temperatury. Co kilkadziesiąt sekund badano, jak spada ciśnienie. Później wyciągano, próbowano reanimować, znów wkładano, znów reanimowano w ten sposób, badając reakcję organizmu na spadającą temperaturę ciała.
Pisze o tym ksiądz Leon Michałowski, który przeżył to doświadczenie. Ubrano mnie w kombinezon, do przegubów rąk i nóg przywiązano mi jakieś przewody i połączono z aparatami i zegarami. Tak uzbrojonego zanurzono po szyję w zimnej wodzie. Lekarze i obsługa przy aparatach robili stale jakieś notatki i kostniałem z zimna. Kombinezon przemógł momentalnie. Po kilkunastu minutach zaczął Zaczęto wodę oziębiać przez dodawanie brył lodu. Zimno było straszne, leżałem w basenie, szepcząc w duchu różaniec. Wiedziałem, co mnie czeka, dlatego byłem przygotowany na śmierć. Takie męki spotkały też ojca Alojzego.
Tak, prawdopodobnie, to znaczy...
Bo są dwie wersje.
To znaczy, jakby nie ma takiego ostatecznego dowodu, chociaż tak jak ksiądz Waldemar kiedyś tutaj rozmawialiśmy o tym i mówił, że jest w Dachau zapisane jako przyczyna śmierci utopienie, więc prawdopodobnie jednak tak. No jest też świadectwo jednej osoby, która była obecna przy tym i że podobno przyszła do baraku i powiedziała, że nigdy więcej nie chciałaby w czymś takim uczestniczyć. Więc no, można przypuszczać, że jednak taki był koniec ojca Alojzego.
Bo była mowa też o zdzieraniu skóry.
No, to chyba był taki efekt też tego zamrażania, że tak się mogło dziać. Nie ma takiego bezpośredniego opisu. Wiadomo, że ojciec Liguda trafił tam już wcześniej raz i został wyciągnięty przez współwięźnia, który tam pracował przy obsłudze i on go wtedy się udało go raz wyciągnąć, więc i nie ma jakby tego drugiego, ostatecznego takiego dowodu. Ale to jest chyba, myślę, że jakieś 99% pewności, że taki był jego koniec.
Błogosławiony ojciec Alojzy Liguda ginie 8 grudnia 1942 roku. 4 dni później jego zwłoki zostają spalone w obozowym krematorium. No i właśnie, kilka dni później, coś niesamowitego, gliniana urna z numerem 22604 zostaje przesłana do Winowa, do rodziny, do matki. A jeszcze dodajmy, że przed śmiercią, zerknę tu w notatki, pisze ostatni list do rodziny. Matka wkrótce ukończy 84 lata. Jak mocno życzę jej długiego wieku, tak nie chciałbym, by przeżyła swego najmłodszego syna, bo to byłoby dla niej tragedią rzeczywiście. Ja osobiście noszę się często z myślą, że wkrótce wrócę do domu mojego ojca i do moich braci. Może jednak opatrzność poprowadzi mnie przez wiele niebezpieczeństw, żeby mnie uczynić duchowo dojrzalszym i bogatszym. Tak pisał w ostatnim liście do rodziny. I niestety też przepowiednia się spełniła, że umarł przed matką.
Spotkałem w Winowie parafiankę, też już świętej pamięci, która jako kilkuletnia dziewczyna doskonale pamiętała, opowiadała o tym, że chodziła ze swoją mamą na modlitwy do domu Ligudów przy obecnej ulicy ojca Ligudy.
Bo ten dom stoi do dziś w Winowie.
Tak, ten dom stoi i tam właśnie w pokoju na środku stołu stała urna, 2 świece, jak to bywa w zwyczaju w domach śląskich, gromadzono się kiedyś przy trumnach w domu, przetrzymywano zwłoki, tak przy tej urnie gromadzono się aż do chwili pochówku i codziennie wieczorem modlono się różaniec. Myślę, że tak jak ojciec Alojzy przepowiadał, chyba większego ciosu nie może być dla matki, jeżeli ma przed oczami naczynie, urny gliniane, malutkie naczynie, w którym potężny, zwalisty mężczyzna, ukochany syn, kapłan, można powiedzieć, w niczym tego nie przypomina, tylko ta świadomość aktu śmierci i numeru wybitego na wieczku i wybitej słów imię, nazwisko Alojzy Liguda jedynie jest właśnie ten punkt odniesienia identyfikacji. Wiele osób pragnie, taka głębsza, szersza refleksja, oddać hołd swoim bliskim, dlatego potrzebują ich ciała, dlatego też i przez wiele lat się starają, by sprowadzić prochy do domu, bo chcą mieć ten punkt odniesienia. To w tym wypadku trudno było nawet przytulić zmarłego syna, tylko modlitwa mogła być dla tej mamy pocieszeniem w takich chwilach opłakiwania swojego wtedy 42-letniego syna. jak wspominał ojciec Alojzy, wtedy ona już była kobietą dobrze po 80, zaawansowana wiekiem i musiała się zmierzyć z tą tragedią. Pogrzeb był kilka dni później, też to jest
też ciekawe. Też w obstawie, prawda, gestapo?
Tak, to jest ciekawe, że na pogrzebie był ksiądz ze Szczepanowic, bo wtedy już kościół w Szczepanowicach istniał, ksiądz Karol Tokarz. Nie odnotował wcale w księgach zmarłych, sprawdzałem to, pogrzebu ojca Lezego. Mhm. Nie wiem, czy przez przeoczenie, czy przez strach, czy trudno mi powiedzieć, z jakich powodów. W każdym razie nie ma tego w księgach metrykalnych, parafialnych śmierci, ale też i przyjechało gestapo, zakazało jakichkolwiek uroczystych form pochówku. Może tylko było w grobie, nawet nie osobnym grobie, ale w grobie ojca rodzonego, Alojzego Ligudy, wykuć, w zasadzie to zima ostra była, wykuć dziurę i właśnie urnę złożyć mniej więcej na wysokości serca, jeżeli tak można sobie wyobrazić, układ grobu po stronie ojca, po lewej stronie tego rodzinnego grobowca. Ta urna spoczęła. Dwaj gestapowcy pilnowali, by nie było żadnych manifestacji, żadnych większych zgromadzeń. I te prochy złożone w tą winowską ziemię miały zniknąć raz na zawsze. I też by tak było, gdyby nie opatrzność Boża, bo de facto przez kilkadziesiąt lat po wojnie nie było żadnego oznaczenia, że tu spoczywają prochy ojca Lojzego. Dopiero później w latach 80., czy jeszcze później w latach 90. pojawiły się pierwsze inskrypcje na grobie ojca Lojzego. Tu spoczywają jego prochy. Tu obok ojca, jego braci, spoczywa też właśnie sam ojciec Alojzy.
I tak zatoczyliśmy koło w naszej audycji.